Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Finansowana przez Unię Europejską. Next Generation EU.
W 2023 roku 85% osób w wieku od 60 do 74 lat nie posiadało nawet podstawowych umiejętności cyfrowych. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie korzystały z internetu. W ten sposób część z nich nieświadomie narażała się na pułapki związane z cyberprzestępczością czy dezinformacją, która szczególnie w ostatnim czasie stała się jednym z poważniejszych zagrożeń. Jak wynika z badań, tylko 7% osób w wieku senioralnym sprawdzało prawdziwość treści znalezionych w mediach społecznościowych lub w serwisach informacyjnych. Tymczasem młodsi użytkownicy internetu w wieku od 16 do 59 lat robili to zdecydowanie częściej, choć i w tej grupie weryfikacją przeczytanych treści deklaruje niespełna co piąty internauta.
W cyfrowym świecie.
Badania pokazują, że prawie 90% pytanych jest przekonanych, że zjawisko dezinformacji wywarło już duży wpływ na życie polityczne w ich krajach. Analizy wykazały też, że wiadomości zawierające nieprawdziwe treści mają większe szanse na dalsze rozpowszechnienie, zwłaszcza wtedy, kiedy zawierają w sobie słowa o moralno-emocjonalnym charakterze. Z drugiej jednak strony badania wykazały, że internauci, których poinformowano o możliwych zagrożeniach i podpowiedziano, jak umiejętnie korzystać z mediów cyfrowych, byli mniej skłonni do dalszego udostępniania podejrzanych treści. I właśnie między innymi po to, by nie ulegać kłamliwym przekazom, Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK przygotował specjalny poradnik dotyczący sposobów ich rozpoznawania. W ramach kampanii Sprawdzam, finansowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji, na specjalnej stronie internetowej NASK-u można znaleźć kompendium wiedzy na temat rozpoznawania dezinformacji, jak i radzenia sobie z manipulacyjnymi przekazami.
W cyfrowym świecie.
Cyfryzacja postępuje w zawrotnym tempie, a cyberprzestępstwa stają się coraz większym wyzwaniem. Jedną z najbardziej narażonych grup użytkowników sieci są seniorzy, którzy korzystając z jej dobrodziejstw spędzają w internecie nawet po kilka godzin dziennie. Jednocześnie jednak przyznają, że nie zawsze potrafią rozpoznać wszystkie zagrożenia, a szczególne problemy stwarzają dezinformujące przekazy.
To, co przeglądam, to czytam, ale nie we wszystko wierzę i to właśnie trudno to rozpoznać, bo jak jest zdjęcie lekarza, to niby to jest prawdziwe, bo lekarz to lekarz, prawda? On oferuje prawdziwe wiadomości. Nie wiem, czy ja rozpoznaję to prawidłowo. Nawet tego nie wiem, bo nieraz czytam, ale jak coś mi odpowiada, to ja wyłączam albo kasuję i na tym koniec. A jak coś mi się podoba, to czytam. Trudno powiedzieć, czy to są zagrożenia. Ja myślę, że to chyba trzeba więcej znać, te internetowe triki i to wszystko wiedzieć.
Sprawdzam, czy jest prawda, czy nie. Po poczcie internetowej, po kodzie. Poza tym to oceniam 80%, że to jest bubel.
Jak to rozpoznać?
I to jest pytanie za trudne. Nie potrafię odpowiedzieć tak dokładnie. Na pewno da się, tylko nie wiem jak. Trzeba czujnym być.
Ja nigdy nie mam pewności, że to jest prawda. Ja tu tak idę bardziej na wyczucie, ale ja się jeszcze posiłkuję radiem, telewizją może trochę mniej. Takie potwierdzenie mam tego, że dobrze, ja mogę w to wierzyć, mogę temu ufać, ale ja nie czuję aż takiej potrzeby to wierzyć, że to jest kłamstwo czy nie. Po prostu do tej pory nie doświadczyłam niczego takiego, żebym uwierzyła w coś, co nie jest prawdą, bym była mocno zawiedziona, czy to skutkowało jeszcze czymś dla mnie bardzo groźnym. Ja czegoś takiego nie odczułam, natomiast trochę to jest problem, dlatego że to może wypaczyć trochę ocenę tego. Można się zasugerować. Można popaść w tą pułapkę jakiejś świadomości, nie wiadomo czegoś, kłamstwa, ale tak mi się wydaje, że nie dam się aż tak zwieść. Poza tym, gdybym ja miała możliwość nawet sprawdzenia, czy to jest news fałszywy, czy nie, ja nie wiem, czy ja bym do końca temu też tak wierzyła. Czy ja dobrze trafiłam, czy gdzieś na jakąś złą stronę. Więc ja wolę za mocno to się nie wczuwać, a bardziej się kierować rozsądkiem.
W cyfrowym świecie.
W czasach, kiedy dostęp do internetu zapewniają smartfony, dla większości użytkowników funkcjonowanie bez korzystania z sieci jest praktycznie niemożliwe. I choć mówi się o tym od lat, to cały czas warto przypominać, że internet mimo wszystkich niewątpliwych korzyści jest środowiskiem, w którym czeka mnóstwo pułapek. Z jednymi technologia poradziła sobie całkiem nieźle, jak na przykład zabezpieczenia bankowe. Inne, takie jak dezinformacja, cały czas wymagają czujności użytkowników. O czym przypomina ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku dr Kamil Goryń.
Kiedyś nie było oszustw na blika, bo nie było blika. Kiedyś nie udało się spufować, podszywać się pod czyjś numer telefonu, bo najzwyczajniej w świecie telefon stacjonarny nie wyświetlał nam numeru osoby, która do nas dzwoniła. Teraz ktoś mający smartfona może widzieć, że dzwoni do niego jego dziecko, jego wnuczek, nie mając świadomości, że to może być przestępca, który się podszywa. Ale też to działa w dwie strony, ponieważ jeśli popatrzymy na to, jak zmieniły się wymagania na przykład w stosunku do aplikacji bankowych, w ostatnich latach, to zauważymy, że wyłudzenie danych logowania do aplikacji bankowej nie jest już takie proste. Jeśli mamy login, hasło i jeszcze jeden etap związany z potwierdzeniem swojej tożsamości w takiej aplikacji bankowej na urządzeniu, które musimy posiadać, czyli na swoim smartfonie, to tutaj już ataki na przykład za pośrednictwem złośliwego oprogramowania na komputerze stacjonarnym nie będą skuteczne, bo my na przykład nie będziemy korzystać z tej aplikacji bankowej w taki sposób, jak sobie wymyślili cyberprzestępcy, tylko skorzystamy z niej na smartfonie, którego znacznie trudniej schakować. Co jest ważne, to jeśli mamy wieloskładnikowe uwierzytelnienie, nawet jeśli nasze dane, login i hasło gdzieś wyciekną, przestępca nie będzie w stanie się zalogować, bo nie ma w ręku naszego smartfona, na którym potwierdzimy, że my to my.
Dezinformacja. Jak rozpoznać?
Nie jest to takie proste. Oczywiście można się odwoływać do pozytywistycznej pracy u podstaw, mówiąc, że trzeba edukować ludzi, żeby byli uważni na dezinformację, ale w praktyce te wszystkie rady niestety nie pomagają nam w życiu codziennym.
To spróbujmy od definicji. Czym jest?
Przedstawieniem nam otaczającego nas świata w sposób nieoddający rzeczywistości.
Kłamstwo?
Nie do końca. A co w sytuacji, kiedy ktoś nie powie nam całej prawdy? Może powiedzieć nam prawdę, ale zatai jakiś jeden bardzo istotny fakt, bardzo istotny szczegół. Czy to też jest dezinformacja? Jak najbardziej, bo wykrzywia nasze spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, więc nawet prawda w sposób specyficzny dawkowana może być pewnego rodzaju dezinformacją. Więc to jest piekielnie trudny temat do zdefiniowania, piekielnie trudno się przed nim bronić ze względu na to, że dezinformacja niestety nas otacza, dezinformacja jest obecna w naszym życiu. To jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ dezinformacja jest bardzo użytecznym narzędziem do na przykład kontroli społeczeństwa, kontroli nastrojów albo decydowania chociażby o naszych preferencjach zakupowych. Ale też musimy pamiętać, że my sami, będąc jednocześnie celem tej dezinformacji, możemy tu dezinformację powielać w sposób nieświadomy. Jeśli trafiamy w mediach społecznościowych na jakiś fajny post, coś nam się spodobało, klikam lajka, moi znajomi widzą, że kliknąłem lajka. Czy jest to intencjonalne? No nie do końca. My nie mamy świadomości, że to jest dezinformacja, a my mimo wszystko reagujemy na nią. Możemy ten post udostępnić, możemy zrobić bardzo różne rzeczy tak naprawdę w tym zakresie. Media społecznościowe są tutaj najlepszym przykładem, gdzie my powielamy dezinformację, jesteśmy też pewnego rodzaju narzędziem pozwalającym na zwiększenie zasięgów dezinformacji, ale nie robimy tego świadomie.
Słyszałem o takim terminie misinformacja.
Misinformacja byłaby to informacja, która będzie na pewno nas przynajmniej częściowo nakierowywała na jakiś problem, ale później doprowadzi do tego, że my widzimy to w sposób niezgodny z prawdą. Możemy dostać serię informacji, które jesteśmy w stanie zweryfikować, potwierdzić i na końcu będzie taka jedna ta wrzutka, która ma nas wprowadzić w błąd, ale która już będzie bardzo trudna do zweryfikowania. Jest to bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ nawet jeśli nie ufamy jakiemuś źródłu, sprawdzamy, czy rzeczywiście coś się wydarzyło, będziemy trafiali na te informacje dość prosto, będziemy w stanie weryfikować, co podniesie wiarygodność źródła, ale też na sam koniec może się okazać, że ta jedna informacja, której zweryfikować nie jesteśmy w stanie i ona jest właśnie kluczowa w tym przekazie, to będzie właśnie ten przekaz, który nas misinformuje w pewnym sensie, ale my ufając już temu źródłu, widząc, że one wcześniej podawało poszczególne elementy zgodne z prawdą, damy się na przykład nabrać.
My jesteśmy skazani na porażkę, czy nie? Jak się spróbować ochronić?
Nie ma możliwości sprawdzenia tego w 12 źródłach, dlatego, że po 5 minutach bylibyśmy znużeni, zmęczeni, a w efekcie i tak podatni na ten przekaz. Nie, w pierwszej kolejności proponowałbym nabrać zdrowego dystansu, trochę oddechu. Być może nie śledzimy wszystkich krzykliwych nagłówków, bo one nie przybliżą nas do tego, abyśmy lepiej zrozumieli to, co się dzieje. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, mogą doprowadzić, że będziemy tylko bardziej zdenerwowani i sfrustrowani. Powinniśmy pozostawać przy zaufanych źródłach wiedzy, ale jeśli nagle się okazuje, że na przykład na jednej stacji mówią coś, co jest zupełnym przeciwieństwem treści przekazywanych przez inną stację, rzeczywiście też mamy problem. Więc ja bym poszedł w kierunku sprawdzania, na którym źródle zawiedliśmy się najmniej. Rzeczywiście jest tak, że stacje radiowe, dzienniki przykładające się do rzetelnej pracy dziennikarskiej te źródła weryfikują. Jeśli mamy dostarczone źródło wiedzy, to nie jest to plotka, ale to źródło jest poparte jakimś linkiem do wiedzy źródłowej, jakimś odniesieniem do tego artykułu, informacją, skąd dana treść do nas dotarła, więc ta wiedza jest bardzo mocno przefiltrowana, weryfikowana przez zespół profesjonalistów i te media tradycyjne w tym zakresie, jeśli próbujemy się uodpornić na dezinformację, mają znacznie większe możliwości obrony przed tymi treściami dziwnymi, pozwalają ludziom no, rzeczywiście zachować ten zdrowy dystans i mieć świadomość, że jednak ktoś przed publikacją daną treść zweryfikował. Być przede wszystkim nie ulegać emocjom, nie klikać w te najbardziej krzykliwe tytuły. Jest to bardzo ciężkie, ale mam wrażenie, że im bardziej skupiać będziemy się na tych treściach wartościowych, to musimy też pamiętać o tym, że te algorytmy w mediach społecznościowych zamykają nas w pewnego rodzaju bańkach informacyjnych. Czy to jest pozytywne? Nie do końca, no bo zamykamy się na inne spojrzenie na świat. Ale jeśli sprofilujemy się jako osoba, która szuka wartościowych treści, która szuka treści na przykład popularno-naukowych, tej wiedzy zweryfikowanej z tradycyjnych źródeł albo opartej o redakcje dostarczające wartościowe treści, tych treści będziemy dostawać więcej i więcej i one będą dominować w naszym feedzie.
W ten sposób bańka informacyjna, w której umieszczą nas cyfrowe algorytmy, dopuści do nas bardziej obiektywne i różnorodne treści. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób unikniemy kontaktu z dezinformacją. Co wtedy robić? Nie ulegać emocjom, spróbować zweryfikować sensacyjną treść i dwa razy się zastanowić, zanim przekażemy ją dalej. Zaleca profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.
Kiedy pojawiają się informacje jakieś drastyczne, krzykliwe, kiedy pojawiają się informacje, które wzburzają nas, kiedy pojawiają się informacje, które rodzą szczególne emocje u nas, to będzie to dla nas sygnał między innymi tego, by to sprawdzić. Bo wiele dezinformacji opiera się właśnie na tym kluczu. Czyli nasz mózg zapamiętuje przede wszystkim coś, co jest wyjątkowe, szczególne, coś, co niepokoi i takie rzeczy wymagają bezwzględnie sprawdzania, najlepiej w kilku zaufanych mediach, co wcale nie jest takie proste, ponieważ tak naprawdę większość z nas nie będzie jednocześnie sprawdzać w Reutersie, w Washington Post i paru innych miejscach. I wtedy jedyne, co nam zostaje, to rzeczywiście musimy się zatrzymać i zapytać siebie o źródło. Jeżeli bierzemy się za informację, to nie czytajmy tylko lida, bo lid jest po to, by tak naprawdę przykuć naszą uwagę, a ważne rzeczy mogą nie mieć nic wspólnego z lidem, no bo ten lid ma ściągnąć uwagę. Ja mam zasadę, że te informacje, które czytam, to czytam w całości, nawet jeżeli to marnuje czas, ponieważ dopiero wtedy wiadomo, o co tam chodzi. Mało tego, przeczytajmy kilka komentarzy pod jakąś informacją, bo bardzo szybko możemy dostać info od kogoś, kto powie, że bzdura, bo to nieprawda i wskaże źródła. Oczywiście to można powiedzieć, ale to szkoda czasu. Ale zabawmy się czasami w detektywów. Sprawdźmy, czy potrafimy wyłapać jakieś rzeczy. Jest to fajne, kiedy możemy odkryć manipulację. Starsi ludzie teoretycznie mają więcej możliwości wyłapania tych błędów niż młodzi, bo mają większy zasób danych porównawczych. Ale do tego trzeba korzystać z kilku różnych baz, zapytać czata, czasami wejść w takie programy jak DuckDuck, który nie agreguje pewnych danych, czasami dać sobie trochę na luz, odczekać 24 godziny, jeszcze raz sprawdzić, bo może się w tym czasie bardzo dużo zmienić. Więc każdy z nas jest na swój sposób odpowiedzialny także za to, co się dzieje w sieci. I jest tym filtrem.
W cyfrowym świecie.
Przypomnijmy, dezinformujące przekazy naruszają zaufanie do instytucji publicznych, podważają wiedzę ekspercką czy wpływają na procesy wyborcze. Bazują na nieświadomości odbiorców, a ich celem jest wpływanie na zachowanie społeczeństw. Są jednak sposoby, by takie treści rozpoznawać po niektórych charakterystycznych elementach. Po pierwsze, dezinformacja często bazuje na lęku i budzi silne emocje, dlatego należy szczególnie uważnie zapoznawać się z treściami, które nas przede wszystkim bulwersują. Po drugie, może zawierać niespójne twierdzenia lub nieuzasadnione wnioski. Więc jeżeli odnosimy wrażenie, że treść informacji jest na przykład nielogiczna, powinien nam się włączać sygnał alarmowy. Po trzecie, dezinformacja niezwykle wybiórczo traktuje prawdziwe dane bez szerszego kontekstu. Warto więc sprawdzać sensacyjne informacje w kilku zaufanych źródłach i nie ulegać emocjom. I po czwarte, by nie stać się nieświadomym ogniwem procesu dezinformacji, zastanówmy się, zanim przekażemy dalej sensacyjnie brzmiący przekaz. A więcej informacji demaskujących dezinformację można znaleźć w ramach kampanii informacyjnej Sprawdzam na internetowej stronie NASK.
Audycja realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską, Next Generation EU.